Myśmy mieli taki wieloletni plan repertuarowy dzieł do zrealizowania i było jedno miejsce, taka luka, zostało tylko nazwisko, Krzysztof Penderecki. Tylko było pytanie, co zrealizujemy. Ja przypomnę, że premiery dzieł Pendereckiego odbywały się za granicą. Mediolan, Salzburg, Monachium.
Tam był Diabły z Ludeą przede wszystkim.
Diabły z Ludeą, Raj Utracony, Czarna Maska. I mieliśmy takie poczucie, że coś trzeba zrealizować. I ni stąd, ni zowąd pojawiła się wiadomość, że Krzysztof Penderecki dla Salzburga pisze Czarną Maskę. No i od tego momentu żeśmy się interesowali. Pojechaliśmy z Ryszardem Perytem na premierę, na drugą premierę, bo pierwsza była w Salzburgu, a druga była w Wiedniu, na tą wiedeńską. Notabene taka była duża reprezentacja muzykologiczno-teatralna polska na tej premierze i wówczas z Perytem zaaranżował to ówczesny Pagard, agencja artystyczna, z niezapomnianym Jurkiem Salzmanem, który sterował tym wszystkim. My pojechaliśmy do Wiednia, obejrzeliśmy przedstawienie. Zostało zaaranżowane następny dzień rano spotkanie z Krzysztofem Pendereckim. No i żeśmy zaproponowali, czy się zgodzi na to, żeby premiera polska odbyła się w Poznaniu. I tak to się zaczęło. I po roku żeśmy zrealizowali. Krzysztof Penderecki przyjechał do Poznania, obejrzał Requiem Verdiego, takie nasze też tutaj sztandarowe przedstawienie.
Ale wcześniej na przykład ingerował, czy sugerował, jak jeszcze było to przedstawienie na etapie prób?
Nie. To była dziwna sytuacja. Myśmy z Ryszardem Perytem i z Jurkiem Salzmanem po przedstawieniu w Wiedniu, piękny sierpniowy wieczór, spędzili tak w tej kafejce czas do... No już było jasno, kiedyśmy stamtąd wyszli.
Czyli świtało.
Świtało, analizowaliśmy to przedstawienie. Właściwie zaczęliśmy taki pierwszy etap tego, co nastąpi za rok realizacji. Tam powstały takie bardzo ciekawe zamysły, na gorąco jakby upieczone poprzez wrażenia tego przedstawienia. Bardzo chcieliśmy to zrobić i mieliśmy takie poczucie, że to może być bardzo dobre przedstawienie. Nam się pewne rzeczy nie podobały, które żeśmy natychmiast takie muzyczne, że chóry są za kulisami. Więc w ogóle ten drugi plan w Czarnej Masce jest taki nieprawdopodobny. Poza tym, co się dzieje na scenie. Właśnie chóry zakulisowe, druga orkiestra zakulisowa, orkiestra barokowa.
Tych orkiestr jest kilka przecież w Czarnej Masce.
To jest minimum 100 osób orkiestry, które musi być. A więc poza tym olbrzymim składem orkiestry podstawowej, druga dęta orkiestra za kulisami, barokowa orkiestra, solistyczne organy.
Kilkunastu solistów.
Tak, mnóstwo takich efektów przestrzenno-akustyczno-teatralnych. No i myśmy sobie to trochę inaczej wyobrazili, ponieważ mieliśmy więcej czasu, mieliśmy tę możliwość obejrzenia, to jest raz, no i jednak stworzenia pewnej wizji teatralno-akustycznej, takiej przestrzennej. I kiedy państwo Pendereccy, bo pani Elżbieta również była w Poznaniu na Requiem Verdiego, Krzysztof Penderecki dał nam carte blanche.
Róbcie panowie, co chcecie.
On się bardzo tak zawsze angażuje w swoje realizacje, ale tym razem on chciałby tak, żebyśmy swoją wizję zareprezentowali dzieła. I rzeczywiście Krzysztof Penderecki przyjechał w dniu premiery do Poznania.
Zupełnie niesamowite. A pan dyrektor wie, że Krzysztof Penderecki do dzisiaj uważa, że ten poznański spektakl był najlepszy. Nawet położył ten salzburski i wiedeński.
Mnie jest niezręcznie o tym mówić.
Ale może się pan cieszyć.
Ale cieszę się. Ja muszę powiedzieć, że potem jeszcze widziałem dwie realizacje. No i powiem, że ta poznańska, coś w niej było. Coś nie było wielkiego. Myśmy mieli taki piękny dystans takiej rocznej pracy, bo właściwie nad Czarną Maską pracowaliśmy rok. Od tego wieczoru w Wiedniu, w którym żeśmy siedzieli, prawda, do premiery. To była koncentracja, nieprawdopodobna koncentracja taka artystyczna całego teatru. Proszę sobie wyobrazić, właśnie daje dzisiaj trochę nie do pomyślenia, że myśmy tą Czarną Maską realizowali w 100% siłami Teatru Wielkiego w Poznaniu. Taki był zespół. Ani jedna osoba nie była zewnątrz.
I z grona artystów, solistów i tych służb dodatkowych.
Wszystko było poznańskie. Jeśli chodzi o realizatorów, to poza mną Ryszard Pery, który był na etacie teatru i Ewa Starowiejska, która z nami współpracowała bardzo blisko. A więc to była 100% realizacja poznańska. I proszę sobie wyobrazić, myśmy zagrali ponad 50 przedstawień i koncertów Czarnej Maski. Ponad 25 w Poznaniu, przy pełnych 100% kompletach. 25 przedstawień w Europie, między innymi Moskwa, Petersburg, Berlin, Monachium, Santander, Brighton Festival, Sofia, Praskie Jaro, Warszawska Jesień, Kraków, Norymberga koncertowe wykonanie w Berlinie dwukrotnie jako przedstawienie i nagraliśmy dla Radia Berlińskiego. Więc przedstawień było 50 i parę tych koncertów, jak około 55 przedstawień. Przy pełnych kompletach, 100%, to nie do wiary.
Nie chce się wierzyć.
W jednym zestawie personalnym. To śpiewał jeden zespół od początku do końca.
Panie dyrektorze, to było właściwie pierwsze zmierzenie się teatru operowego w Polsce z muzyką Krzysztofa Pendereckiego.
No tak, to przedsięwzięcie, ja wiem, to jest piekielnie trudne. My jesteśmy jednak mocno w operze wychowani na...
Na tym kanonie XIX-wiecznym przede wszystkim.
Kanonie, to takich 60 lat tego XIX wieku, to 70 tam zaczyna i się gdzieś kończy. To jest repertuar w 80-70% każdego teatru. Myśmy się jednak do Czarnej Maski w Poznaniu trochę przygotowywali, ponieważ nieświadomie, ale jednak tak, myśmy przed Pendereckim zagrali Honeggera, Szymanowskiego, Prokofiewa, Britena, a więc...
Krok po kroku zbliżaliśmy.
Krok, który zbliżał do tego języka, którym Krzysztof Penderecki już operuje. Ja myślę, że ten problem był nade wszystko wokalny, jeżeli chodzi o śpiewaków. Tam jest szczególna trudność, szczególny problem. Instrumentalnie jakby trochę łatwiej sobie z tą machiną poradzić, mimo że orkiestry operowe jednak też mają pewien szlaban. Mniej grają muzyki współczesnej niż orkiestry filharmoniczne.
Ja pamiętam niesamowitą rolę, pierwszoplanową rolę kobiecą, nieżyjącej już niestety Ewy Werki w roli żony burmistrza, czyli Benigny, z tą 15-minutową, piekielnie trudną arią.
Tak, tak. To był największy problem obsadowy. Ta partia tak napisana na styku sopranu i mezzosopranu, wymagająca nieprawdopodobnej kondycji, wdzięku, siły przebicia przez tą machinę orkiestrową, bardzo mocno zagęszczoną. No ta Benigna musiała mieć osobowość, musi mieć osobowość, bo inaczej to nie ma po prostu sensu. Ewa Werka w tej partii, w tej roli była niepowtarzalna.
Mówiliśmy, że to jej życiowa rola.
Tak, na pewno. Tak, tak. To można w 100% powiedzieć, robiła wielkie wrażenie i to muszę powiedzieć, że na wszystkich. Ona zostaje tutaj w pamięci, myślę, że polskiej kultury operowej.
Panie dyrektorze, jeszcze wracając do tego wielkiego wydarzenia, jakim była ta polska premiera Czarnej Maski, no to poszło w świat, o czym pan mówił, te wszystkie przedstawienia w Europie i na świecie w ogóle. To była również, myślę, wielka przygoda artystyczna dla pana i taką pozostanie.
No tak, ja muszę powiedzieć, że był to taki okres, w którym udało się primo... To było takie, jeszcze inaczej to powiem. Ja myślę, że to, cośmy przez lata wypracowywali, poczynając od Orfeusza i Eurydyki Glucka, poprzez Prokofiewa, wspomnianą Joannę d'Arc na stosie Artura Honeggera, Śmierć Wenecji Britena. Myśmy wytwarzali pewne widzenie teatru operowego. I takim właśnie apogeum była Czarna Maska, która wymagała od zespołu nieprawdopodobnej mobilizacji. Ja to dzisiaj po czasie mogę zdradzić, że na przykład 2 tygodnie przed premierą był problem pamięciowy, że śpiewacy znali już partię, dobrze śpiewali, mieli już właściwie, było wiadomo, że mają rolę świetnie zrobioną, bo Ryszard Peryt wspaniale pracował solistami, a nie problemy pamięciowe. Większość nie znała języka niemieckiego. Jeszcze powiem jedną taką już dzisiaj ciekawostkę, bo w dzisiejszych czasach istnieje przecież problem językowy. Gramy, śpiewamy w języku oryginału, prawda, tak jak to zostało napisane. Przed Czarną Maską wszystkie pozycje były tłumaczone na język polski. Dopuszczalny był język włoski, prawda, jako ten język wokalny. Natomiast no, w Poznaniu nikt nie odważył się wykonać dzieło w języku niemieckim.
Jeszcze się pamiętało do czasy II wojny.
A no, to nie tylko. No, ponoć tutaj z tej loży czy z sceny padły słowa Adolfa Hitlera w czasie wojny, że z tej sceny nigdy nie padnie już polskie słowo. To jakby, nomen omen, to jakby powodowało, że się wydawało, że to, nigdy nie będziemy po niemiecku śpiewali. Tymczasem w pierwszej rozmowie z Krzysztofem Pendereckim w tym Wiedniu, tośmy ustalili, że oczywiście dzieło będzie wykonane w języku oryginału, a więc w języku niemieckim. Ja nie miałem cienia wątpliwości, że tak powinienem. Trudno byłoby mi nawet sobie wyobrazić Czarną Maskę tłumaczoną na język polski. Krzysztof Penderecki słusznie twierdzi, że to będzie brzmiało zupełnie inaczej w języku polskim. To jest inny utwór. Po czym, żeśmy po latach usłyszeli w wykonaniu Teatru Wielkiego w Warszawie w języku polskim. I to było od tej strony bardzo, bardzo niezręczne i niedobre. A więc tu musieliśmy przełamać pewną barierę w Poznaniu, że to dzieło będzie wykonane w języku niemieckim. Tych takich sensacyjnych sytuacji wokół tej Czarnej Maski było mnóstwo. Powiem jeszcze jedną, że taką ciekawostkę, że na tydzień przed premierą podjąłem decyzję, że zamykam widownie, całkowicie, dla wszystkich. A więc byli tylko wykonawcy, a w teatrze był tylko wykonawcy, obsługa i na widowni reżyser, scenograf, asystenci. Nikt nie był wpuszczony, żaden dziennikarz, łącznie z wielką aferą miał do mnie przez lata pretensje. Wówczas w Poznaniu w tym tygodniu był Jerzy Waldorf i koniecznie chciał przyjść na próbę. Ja go bardzo, bardzo serdecznie przepraszałem. Z wszystkimi ukłonami mówiłem mu, że no niestety nie mogę złamać tej zasady, bo wówczas będą mieli inni dziennikarze pretensje, że nie mogli wejść. I rzeczywiście nikt nie wszedł na widownię. Na mnie o to chodziło, ale to stwarzało pewną atmosferę zupełnie niesamowitą, że to jest tak hermetycznie zamknięte i że nam to było potrzebne, żeby pracować w takim szczególnym skupieniu. Tym bardziej, że jak mówiłem, kłopoty mieli do końca właściwie językowe soliści. Mieli kłopoty na stole, tym centralnym stole w Czarnej Masce. Tak przypominam, że olbrzymi stół był na scenie. I tam zawsze kartki widziałem z nutami, prawda? Oni tak sobie do ostatniej chwili trzymali. Łącznie z tak pracowitą osobą jak Ewa Werka, która miała też takie miejsce, w którym nie bardzo mogła sobie to ułożyć, że tak powiem, pamięciowo w głowie. Ale na premierze już wszyscy śpiewali bez kartek.
A propos premiery, rozumiem, że Krzysztof Penderecki po spektaklu, oczywiście no, wzruszony, zadowolony, szczęśliwy, gratulował panu dyrektorowi, całemu zespołowi.
Tak, no ja muszę powiedzieć, premiera to jest taką szczególną premierę, ponieważ no, tam mam niespełna 1000 miejsc. Ja musiałem przyjąć około 500 gości spoza Poznania, to znaczy wszystkich wielkich miast, właściwie wszyscy piszący o muzyce chcieli być na tym przedstawieniu i byli na nim. Mnóstwo było delegacji zagranicznych, impresariatów, jakichś gości honorowych, gości Krzysztofa Pendereckiego, no pół Krakowa, które musiało wówczas być. Więc to stwarzało zupełnie niesamowitą atmosferę. No i ten siedzący w loży Krzysztof Penderecki, który nie był na żadnej próbie.
Miał pan pewne obiekcje, czy pewien dreszczyk emocji towarzyszył właśnie ta obecność kompozytora?
Ja pani powiem, że to taka trudna partytura jest. Czarna maska, że nie ma na to czasu. To jest takie 120 rozpędzonych koni, które trzeba trzymać w ryzach. I muszę powiedzieć, że z Krzysztofem Pendereckim widziałem się przed przedstawieniem. Na jakieś 15 minut przed przedstawieniem wszedł za kulisy mojego gabinetu Krzysztof Penderecki i tak fajnie po męsku, toj, mówi, trzymaj się. No. I to było nasze spotkanie na parę minut przed. Krzysztof Penderecki jest spontanicznym człowiekiem, takim świetnym mężczyzną, bo wszyscy oni mówią o wielkim kompozytorze. Ja muszę powiedzieć, że przy tej całej wielkości on jest taki normalny, szczery, taki fajny facet, muszę powiedzieć. Ja tak to po męsku mogę powiedzieć. Poza tym, co tak pięknie robi, jest takim, jak to się mówi, do tańca i różańca. Krzysztofie, w dniu twoich urodzin same serdeczności. Cieszę się, że będziesz pisał nową operę dla Wiednia. Toj, trzymaj się. 150 lat życzę. Mieczysław Dondejski.